Konrad Żołnierek, muzyk pochodzący z Olsztyna, mieszkający jednak w Gdańsku, członek takich grup jak chociażby słyszana przed chwilą formacja, ale też kwintetu Tomasza Chyły, nauczyciel akademicki adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a więc również na naszej uczelni jesteś obecny. W tym roku ukazała się twoja solowa, debiutancka płyta Jazz Rock Stories. My o tym porozmawiamy, ale może nieco później, bo teraz chciałbym się skupić na twoim, że tak powiem, twojej ścieżce muzycznej, jaką przeszedłeś tutaj w Olsztynie. Jesteś znany z gry na basie i kontrabasie, ale zaczynałeś jako kilkuletni chłopak od fortepianu, a potem na wiele lat uwiódł cię klarnet.
Tak, zgadza się. Szkołę muzyczną tutaj w Olsztynie pierwszej i drugiej stopień ukończyłem na klarnecie, a rzeczywiście początek przygody z muzyką zaczął się od fortepianu. Najprawdopodobniej wynikało to, już teraz nie pamiętam, byłem zbyt mały, żeby pamiętać takie rzeczy, ale wynikało to z tego, że rodzice są pianistami. Po dwóch czy trzech latach nauki na fortepianie jednak tutaj pojawił się ten klarnet. Też związane jest to z pewną historią.
Jaką historią?
Mianowicie z pewnym spektaklem w cyrku, w którym to klaun próbował przejąć wiszący w powietrzu klarnet. Robił to na różne sposoby. Oczywiście jak to klaun bardzo, bardzo, bardzo niesfornie, nie wychodziło mu to za bardzo, ale na końcu tej sztuki udało mu się ten klarnet złapać w ręce i zagrać na nim piękną melodię. I mnie jako 8-letniego chłopca wtedy bardzo, bardzo uwiodło brzmienie tego klarnetu i myślę, że to był taki jeden z motywów zakochania się w tym instrumencie w tamtym czasie.
No więc jednak cyrk ma jakiś pozytywny wpływ na ludzi, jakieś aspekty można...
Na wyobraźnię dzieci na pewno.
A co się stało, że zrezygnowałeś?
To może nie jest tak dobre słowo, że zrezygnowałem, bo ja na klarnecie w tym momencie już bardzo hobbystycznie lubię sobie pograć. Czasami wyciągam ten instrument, gram po prostu dla siebie. Niekoniecznie byłem zainteresowany chyba granie muzyki klasycznej. Chodziło o to. Zawsze ciągnęło mnie do muzyki improwizowanej, zawsze ciągnęło mnie do rytmu, zawsze chciałem improwizować, robić swoje rzeczy, mieć swoją określoną przestrzeń, w której mogę się wykazać. Na klarnecie podczas gdzieś tam nauki i przez chwilę studiowania nie za bardzo jakoś mi to wychodziło. Sama gitara basowa, na której grałem już od 14 chyba roku życia, o ile dobrze pamiętam, była tak jakby równolegle z klarnetem i to było po prostu przejście z tej drogi na drugą drogę.
Czyli na basie grałeś już poza zajęciami szkolnymi?
Tak, tak. To właściwie była moja własna nauka w domu. W pierwszym etapie przynajmniej.
A jako basman grałeś w jakichś olsztyńskich grupach w tamtym czasie? Czyli tak,
tak
strzelam gdzieś na początku stulecia tego.
Tak, dokładnie tak. W tym budynku, w którym tutaj teraz rozmawiamy, mieliśmy próby z zespołem Enemy Mine. To był olsztyński rockowy zespół. Właśnie tak jak powiedziałeś, był to rok około 2000. Tutaj były pierwsze takie próby, jeżeli chodzi o właśnie rockowe granie, o muzykę nieklasyczną. Poza tym współpracowałem też z Big Bandem Szkoły Muzycznej, PSM drugiego stopnia w tamtym czasie. Też była to bardzo fajna i rozwojowa dla mnie formacja. No i poza tym podejmowaliśmy jakieś takie doraźne działania, żeby podejść, zbliżyć jakoś do jazzu, próbować grać muzykę, szeroko pojęty termin, muzyka rozrywkowa. Było tego trochę. Nie jestem w stanie sobie wszystkiego teraz przypomnieć, bo to już było około 20 lat temu, ale w tym środowisku olsztyńskim na pewno trochę było takich działań.
Jak wielu muzyków opuściłeś Olsztyn, wybrałeś kierunek trójmiejski i tamtejszą akademię w Gdańsku. Jak wspominasz tamten czas?
Szczerze mówiąc, bardzo dobrze i uważam, że to był bardzo kreatywny czas w moim życiu. Miałem okazję poznać wielu świetnych muzyków w tamtym czasie, właśnie podczas studiów. My byliśmy akurat pierwszym rokiem na kierunku jazz muzyka estradowa otworzonym w Gdańsku. Do dzisiaj współpracujemy z większością z nich, tak naprawdę. W Trójmieście wykreowało się jakieś takie środowisko no naprawdę dobrych, kreatywnych muzyków. Myślę, że to jest też takie miejsce, gdzie jest duża swoboda, jest mało ograniczeń. Mówię o środowisku akademickim, jest mało ograniczeń, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki po prostu. Jakby tutaj każdy ma swoje pole, jakby swoją przestrzeń. To mi się bardzo podobało, na pewno. I do dzisiaj mi się podoba. Mam okazję też współpracować z tą uczelnią, prowadzić tam zajęcia z gitary basowej. No i widzę, że cały czas ten trend się utrzymuje i uważam, że takie środowisko jest po prostu bardzo dobre dla rozwoju muzyka każdego.
No i zaczęłaś pojawiać się na płytach, które odbiły się szerszym echem na polskiej scenie jazzowej, chociażby Artificial Stupidity, z płyta, której fragmentu mogliśmy posłuchać teraz, czy na kolejnych krążkach Tomasz Chyła Quintet. Zdaje się, że na Da Vinci, tak? To była pierwsza płyta, na której grałeś.
Właściwie tak, chociaż mamy jeszcze zarejestrowaną wersję Circle Songs z Polskiego Radia 3. To też jest wydane, tylko że w formie cyfrowej. To właściwie jest takie pierwsze oficjalne nagranie, które miałem okazję zrealizować z tym zespołem.
No i do basu doszedł kontrabas.
Tak. Zgadza
się. To był jakiś wymóg kolegów, że słuchaj, my tu elektrycznego instrumentu nie potrzebujemy, czy nie, sam postanowiłeś jednak rozwijać się?
To znaczy, to jest, z tym się wiąże też konkretna historia, kolejna. Kontrabas to właściwie było w moim przypadku takie brakujące narzędzie do uprawiania sztuki jazzowej, tak bym to określił. Właściwie pierwszy poważny kontakt z kontrabasem miałem na kontrakcie na statku w Japonii, gdzie po prostu my tam graliśmy rozmaite rzeczy, ja tam pojechałem jako basista elektryczny, natomiast na statku był instrument, kontrabas. No więc chyba uznałem po prostu w tym momencie, że to jest ten moment, kiedy ja się muszę zabrać za ten instrument, tym bardziej, że czasu było bardzo dużo pomiędzy graniami.
A wokół tylko woda.
A wokół tylko woda, dokładnie, i to słona. No więc zakomunikowałem kolegom, że gram na kontrabasie, że jestem też kontrabasistą, po prostu narzuciłem sobie od razu już taki poziom, że muszę grać na tym kontrabasie sprawnie. No i na nim grałem i ćwiczyłem. I po powrocie z tego kontraktu już zakupiłem swój instrument. No i rzeczywiście, no tak jak powiedziałem wcześniej, było to takie brakujące narzędzie. Jakby tego, potrzebowałem tego brzmienia, naprawdę jakby ono, no było po prostu bardzo potrzebne, no, do grania szczególnie w takich akustycznych formach zespołów jazzowych.
Do tych azjatyckich dalekich wojaży za chwilę wrócimy, bo teraz już czas na kwintet Tomasza Chyły. Let's dance!
Radio UWM FM.
Kto był obecny na tegorocznym festiwalu w Biedowie, mógł naszego dzisiejszego gościa zobaczyć w akcji, gdy grał w kwintecie Tomasza Chyły z płyty Music We Like To Dance Tu, z którą zawędrowaliście do Chin. To nie była twoja pierwsza wizyta w Azji, prawda? Bo już mówiłeś o tych kontraktach.
Nie, nie, to już właściwie była chyba czwarta lub piąta wizyta w Azji. To zeszłoroczna trasa.
Znają cię tam trochę.
Nie wiem, czy można tak powiedzieć. Poprzednio mówiłem o Japonii, o kontrakcie w Japonii, natomiast z Tomkiem Chyłą byliśmy na trasie konkretnie w Chinach i na Tajwanie w ramach takiego projektu Polski Jazz dookoła świata. I z Tomaszem Chyłą też była to druga trasa, bo pierwszą zaliczyliśmy tak naprawdę w 2018 roku, wtedy tylko w Chinach. W 2018 zagraliśmy 4 koncerty.
A teraz aż 13 i to w takich metropoliach jak Taipei, Szanghaj czy niesławny Wuhan.
Dokładnie tak.
13 koncertów. A jakie wrażenie zrobiło na tobie państwo środka? Jak to wspominasz, tak pod kątem odbioru waszej muzyki przez publiczność?
No jest to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ mamy tutaj do czynienia z totalnie jakby odmienną kulturą. Ten odbiór muzyki jest też rzeczywiście zupełnie inny. Myślę, że w Chinach konkretnie jazz nie jest to popularna muzyka. Myślę, że z uwagi na pewno też na jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o media, o dostępność mediów amerykańskich i zachodnioeuropejskich, na pewno gdzieś to zainteresowanie też nie było i nie wykrywało się tak duże, jak w krajach, gdzie tradycyjnie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ta muzyka jest istnieje, jest postrzegana, jest dostępna. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, no jest to bardzo ciekawe dla nas doświadczenie w ogóle, jako dla artystów, skonfrontować się z taką publicznością. Myślę, że oni inaczej po prostu trochę reagują na to. W sensie, ten odbiór jest pozytywny, aczkolwiek myślę, że dla nich jest to jakiegoś rodzaju zjawisko po prostu.
Ciekawostka.
Ciekawostka, tak. Inaczej troszeczkę na Tajwanie, bo tam rzeczywiście zostaliśmy zaproszeni na dwa dosyć spore festiwale o tematyce jazzowej, takie z tradycjami. I tam rzeczywiście ta publiczność, myślę, że wiedziała, czego się spodziewać, przynajmniej mniej więcej. I tam bardziej wiedzieliśmy, czego się spodziewać po prostu.
Jakiś powrót się szykuje?
Myślę, że tak. Mowa już jest o przyszłym roku.
No to będziemy śledzili wasze poczynania. Ty zarówno w kwintecie Tomasza Chyły, jak i w zespole Emila Miszka grasz jako sekcja rytmiczna ze Sławkiem Koryzną, znanym perkusistą z grupy Nene Heroin, o której dziś też powiemy, bo niebawem koncert, no i ojcem dyrektorem festiwalu w Biedowie. On również ma olsztyńskie korzenie, a poznaliście się właśnie tutaj, nad Łyną.
Dokładnie tak. Poznaliśmy się w Olsztynie około 22-23 lata temu. Ciężko mi dokładnie teraz przypomnieć sobie. Natomiast poznaliśmy się grając razem, właściwie ja grałem na zastępstwie, jeszcze na klarnecie wtedy, w zespole Spokój. Olsztyński blues rockowy zespół.
Może ktoś pamięta.
Może ktoś pamięta.
Ta formacja z Emilem Miszkiem to aż 8 osób, oktet, ale grywałeś też w big bandach, jak sam wspomniałeś na naszej antenie. Jak byś porównał emocje związane z graniem w takiej dużej orkiestrze, a z tymi, gdzie grasz w bardziej kameralnym składzie? Czy można to porównać, na przykład, nie wiem, do samochodu o małym litrażu i do wielkiej amerykańskiej ciężarówki?
To znaczy, tutaj w tym przypadku jest to zupełnie inna specyfika pracy. Jeżeli chodzi o granie big bandowe, z reguły, a właściwie praktycznie zawsze, zespół gra określone aranżacje. Ciekawy poruszyłeś temat, bo big band też się kategoryzuje jako muzykę jazzową, prawda? Podobnie jak kwintet Tomasza Chyły też określa się tą zespołem jazzowym. Natomiast jest to zupełnie inna formuła, ponieważ w big bandach, tak jak powiedziałem, z reguły jakby wykonujemy konkretne aranżacje. Jest to napisane i opracowane przez kogoś. Oczywiście ważne jest, żeby grać w odpowiednim feelingu, jakby rozumieć w ogóle granie jazzu, jak to robić, jak to grać, jakim brzmieniem, z jakim feelingiem. Z kolei kwintet taki jak Tomasz Chyła jest to taki zespół, który zostawia bardzo dużo przestrzeni dla samych muzyków. Tutaj jakby każdy ma swój udział i to dosyć konkretny. Szczególnie, że bardzo często w takich formacjach opracowywane są jedynie tematy, jakiś ogólny zamysł, jakaś struktura harmoniczna, jakiś fragment groove'u powiedzmy i tylko tyle, a resztę jakby realizują muzycy pod wpływem siebie najczęściej. Tak działa w Tomasz Chyła konkretnie, nie? Myślę, że im większy skład, tym bardziej wskazane byłoby dokładniejsze opracowywanie materiału. Ponieważ jeżeli mamy przed sobą big band, czyli no w tym przypadku taki tradycyjny big band, no to jest 5 saksofonów, 4 puzony, 4 trąbki, sekcja rytmiczna. Załóżmy, że mamy po prostu grupę bardzo kreatywnych muzyków. Oczywiście są podejmowane takie próby, ale myślę, że można byłoby to łatwo przesycić po prostu. Gdyby dać im krótki jakiś tylko zamysł i realizujcie to. Można byłoby bardziej potencjał tych kreatywnych ludzi wykorzystać poprzez aranżację.
A jak wyglądało nagrywanie twojej solowej płyty, gdy miałeś do dyspozycji no, ludzi, muzyków, których znasz na wylot, a jednak tak. To ty rządzisz, bo to twoja płyta.
Tak, moja płyta, czyli Jazz Rock Stories, zamysł był taki, żeby jak najbardziej zbliżyć się do stylistyki jazz rocka, czy też inaczej nazywanej muzyki fusion, czyli takiego elektrycznego jazzu powstałego w 70-tych, 80-tych latach ubiegłego wieku. I tak jak powiedziałeś, rzeczywiście na tej płycie w muzyce, z którymi od lat współpracuję, moi znakomici przyjaciele, specjalnie wybrałem tych ludzi, poprosiłem ich o współpracę, wiedząc, co mogą zaoferować po prostu od siebie. Natomiast jakby koncept był dosyć mocno określony. Jakby wiadomo było, co robimy. Mamy po prostu zbliżyć się do brzmienia elektrycznego jazzu lat 70. lub 80. Utwory na tej płycie odnoszą się do konkretnych formacji i do konkretnych artystów tak naprawdę działających i tworzących trzon tego podgatunku muzyki jazzowej w tamtym czasie.
Posłuchajmy, jak to wszystko wyszło. Jazz Rock Stories, Konrad Żołnierek.
Radio UWM FM.
Mówisz o tej swojej solowej płycie, że to takie nawiązanie do konkretnych zespołów, artystów, którzy tworzyli ten styl jazz fusion sprzed lat, oprócz oczywiście hołdu dla basistów, takich jak Marcus Miller czy Jaco Pastorius. A Fingerprints, ja przez chwilę szukałem w internecie i pomyślałem, że chyba Chick Corea tylko by pasował. A pewnie nie o niego chodziło.
Chodziło konkretnie o Weather Report z okresu działalności właśnie z Jaco Pastoriusem. Chick Corea też właściwie, bo można powiedzieć, jakby ten jazz elektryczny był tak różnorodny w 70-tych latach. Chick Corea, jego formacje z tego czasu brzmiały również bardzo podobnie. Często stosowało się właśnie zestaw perkusyjny plus perkusjonalnie różnego rodzaju, dużo syntetycznych brzmień, bo po prostu muzycy byli tym zainspirowani, bo to wtedy była nowość. Jeżeli chodzi o instrumenty klawiszowe, szczególnie Chick Corea też z tego przecież słynął. Gitara elektryczna, więc jakby rozumiem, że może też tak to się kojarzyć. Natomiast zamysł mój taki bazowy to był Weather Report konkretnie.
Zamysł, który zaszczepiłeś w umysłach swoich kolegów. Pomówmy o trochę tych muzykach, którzy ci towarzyszyli podczas sesji nagraniowej. No, tych niektórych już wymienialiśmy dzisiaj. Sławek Koryzno tutaj grał, ale też tak. Jego kompan z grupy Nene Heroin, która już za niespełna 3 tygodnie zagra w Olsztynie, Michał Zienkowski. Ale na przykład sekcji Dentej za bardzo nie kojarzę z takich składów, które chociażby w Biedowie się pojawiały.
Szymon Kowalik to jest saksofon tenorowy, sopranowy oraz flet. A Mikołaj Basiukiewicz to są instrumenty klawiszowe i fortepian. To są muzycy, z którymi też mam przyjemność współpracować od lat. I właściwie jakby formując ten zespół, wiedziałem, że oni po prostu muszą tam być. Jakby to było jasne pytanie, tylko czy się zgodzą. Szczęśliwie się zgodzili. Jeżeli chodzi o perkusję, no tak jak powiedziałeś, Sławek Koryzno tutaj w tym przypadku instrumenty perkusyjne różne. A zestaw perkusyjny Adam Golicki, też mój przyjaciel, z którym mam okazję współpracować od lat w różnych formacjach. Też byliśmy razem w Chinach, zresztą z Adamem, z innym zupełnie zespołem w roku 2019. No i gitara Michał Zienkowski. Akurat z Michałem Zienkowskim wczoraj mieliśmy okazję grać koncert tutaj w Olsztynie.
No właśnie, powiedz trochę o tym, co robisz i czy grasz w ogóle ten materiał, czy w ogóle masz w planach prezentowanie materiału z krążka Jazz Rock Stories.
Tak, oczywiście. Planuję koncerty z tym materiałem i z tym zespołem zorganizować w przyszłym roku. Myślę, że przyszły rok to będzie ten czas, kiedy ta muzyka powinna pojawiać się na scenach.
A na scenach olsztyńskich również?
Mam nadzieję, że uda się to zorganizować.
A wczoraj grałeś coś innego. W Filharmonii, tak?
Tak, tak. Wczoraj akurat graliśmy dwa koncerty z formacją Music Everywhere. Jest to konkretnie grupa, z którą wraz z Michałem i z innymi muzykami też współpracujemy. Grupa wokalna.
I? Ale nie śpiewałeś.
Nie, broń Boże.
Grałeś też z chyba jeszcze innym składem tutaj na urodzinach, pierwszych urodzinach Kortosfery w Kortowie.
Tak. Graliśmy koncert ze znakomitą tutaj olsztyńską wokalistką Danielą Bałabańską, Łukaszem Banaszkiewiczem, saksofonista z Warszawy, i Marcin Urban, który też pochodzi z Olsztyna. Akurat udaje nam się szczęśliwie raz na jakiś czas w tym składzie spotkać i zagrać jakiś przyjemny koncert. Inicjatorem zazwyczaj jest Daniela, która ma najbliżej, bo mieszka w okolicach Olsztyna akurat. To jest zawsze miłe wydarzenie, jakby ja tak zawsze się czuję, jak wracam do Olsztyna, że wracam właśnie tutaj, gdzie jest mój dom. I bardzo się cieszę, że możemy dalej jakby grać, że nic się nie zmieniło, że możemy się spotkać, porozmawiać jak ze starych czasów, wykonać sobie kawałek muzyki.
Wracasz do rodzinnego miasta, do Olsztyna jako muzyk, ale też przecież rok akademicki za pasem, a wspomnieliśmy na początku rozmowy, że na Wydziale Sztuki pracujesz jako adiunkt.
Tak jest.
Zakładam, że uczysz basu.
Tak, basu, ale prowadzę też zespoły wokalno-instrumentalne. Od zeszłego roku na kierunku produkcja i realizacja dźwięku.
Pomówmy przez chwilę jeszcze o Biedowie, na którym miałeś okazję zagrać. Pewnie nie pierwszy raz się pojawiłeś w tej miejscowości koło Barczewa.
Tak, właściwie w Biedowie to miałem okazję być chyba na wszystkich edycjach, z wyjątkiem jednej. Z wyjątkiem jednej w roku 2019, kiedy to pojechaliśmy właśnie do Chin ze zespołem Confusion Project. A tak to byłem na wszystkich edycjach od samego początku.
Jak oceniasz rozwój tej imprezy z takiej rodzinnej na tarasie do no, czegoś już całkiem sporego? Kilkaset osób bawiło się podczas minionej edycji.
Tak, no z roku na rok naprawdę jest duży progres organizacyjny. Trzeba sobie dopowiedzieć, tutaj ekipa, jakby, która nad tym pracuje, rzeczywiście bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, ze swoich założeń. Tak jak powiedziałeś, pierwsza edycja tego festiwalu to była właściwie impreza z grillem i z muzyką. Jakby było to dosłownie parę osób i to właściwie nawet jeszcze nie nazywało się festiwal wtedy, tylko to było spotkanie takie na zasadzie przyjdźmy, pograjmy, posiedźmy sobie w miłym miejscu jakby. No teraz rzeczywiście no, tegoroczna edycja no, to już jest, ma już rozmiary takiego pełnoprawnego, poważnego festiwalu.
No tak, Bombino, gość z Nigru, Błoto, jedna z czołowych formacji około jazzowych w naszym kraju, no to tak. No i oczywiście kwintet Tomasza Chym, z którym mogłeś pojawić się na scenie Biedowskiego Festiwalu. Wybierasz się na koncert Nene Heroin 3 października na scenie Zgrzyt w Browarze Warmia.
Staram się być. Tak, myślę, że będę.
No, my również i dlatego już za chwilę ten właśnie zespół, ale na zakończenie naszej rozmowy jeszcze jedna kompozycja. Scafander. Do kogóż tutaj nawiązujesz? Zdradzam.
Nie wiem, czy to zdradzić, czy zostawić właśnie jako pewną niespodziankę. Może powiem tylko, że chodzi o jednego z czołowych pianistów jazzowych, który też wykreował wiele tutaj ścieżek w muzyce jazzowej, szczególnie elektrycznej. Osoba, która współpracowała przez długi czas z Milesem Davisem. I może tyle.
Nam tyle musi wystarczyć. Dziękuję za rozmowę i wizytę w studiu.
Bardzo dziękuję.